Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, pani Agnieszka Łaszczyńska, Katolicka Fundacja Rozraduj się w Panu.
Dzień dobry.
I ksiądz Rafał Jarosiewicz, Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Czyli dokładnie z miasta?
Koszalin.
Koszalin, piękne miasto. Witam serdecznie. Zaprosiłem Państwa w związku z tymi rekolekcjami dla młodzieży szkół średnich Leszna, które się odbywały w Trapezie. No, narobiliście zamieszania, trzeba powiedzieć.
Ja myślę, że ponad nami jest Pan Bóg i to właściwie najlepsze zamieszanie to robi On. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście nie ograniczamy Pana Boga do naszej głowy i do tego, co my myślimy o Panu Bogu, to jest szansa na to, żeby doświadczyć tego zamieszania. Bo dopóki zamykamy Pana Boga w naszych schematach, ciasnym myśleniu i tym, w jaki sposób Pan Bóg może przyjść, to On tak naprawdę nie może przyjść, bo nie może nam zabrać wolnej woli. Natomiast w momencie, kiedy dajemy Mu szansę na działanie takie, jakie On chce, to On też robi to, co chce.
Ale wyszliście poza te schematy bardzo mocno, wzbudzając sporo kontrowersji, zwłaszcza u rodziców, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje z ich dziećmi, które tam podobno wpadały w jakieś transe.
No, transe to, nie były to żadne transe i nie były to żadne utraty świadomości, bo to jest często niestety przekręcane przez tych, którzy są obserwatorami zewnętrznymi. Tylko to jest jedno z doświadczeń Pana Boga, doświadczenie darów epifanijnych, czyli jeżeli Pan Bóg się objawia chociażby w uzdrowieniu fizycznym, uzdrowieniu duchowym, uzdrowieniu psychicznym, to musi to w jakiś sposób też, czy musi być, On to pokazuje, tak żeby człowiek, nawet ten, który nie wierzy, mógł doświadczyć, nie tylko mieć wiedzę intelektualną na temat tego, że Pan Bóg się objawia, no dobra, ale jak się objawia? I na przykład to, co było na hali Trapez, to były konkretne działanie Pana Boga, który w ten sposób pokazywał, czy może przekonywał tych, którzy chcieli dać się przekonać, bo przecież tutaj my mówiliśmy bardzo jasno, że Pan Bóg przychodzi w swojej mocy do tych, którzy chcą Go zaprosić do swojego życia, którzy chcą zaryzykować nawet pytaniem, czy On tak naprawdę istnieje. No bo my niestety, przepraszam, że tak powiem, dzisiaj udzielałem przed chwileczką wywiady do telewizji TVN24 i mówię, że no, my często Pana Boga traktujemy jako kogoś takiego upośledzonego, który po prostu odklepiemy to, co mamy odklepiać, tak? Pójdziemy tam, gdzie mamy pójść i właściwie to się ogranicza nasza wiara. Natomiast Pan Bóg chce być w każdym szczególe naszego życia i chce mieć realny wpływ na nasze życie, czyli nie tylko wiedza teoretyczna, ale także doświadczenie, które sprawia, że człowiek nie może przejść wobec tego obojętnie.
Ale co to jest za doświadczenie, proszę księdza? O to mi chodzi właśnie, bo łaska buduje na naturze.
Oczywiście.
Co się dzieje z tymi młodymi ludźmi? Co to jest, że dotyka ksiądz tego młodego człowieka, dotyka ksiądz jego czoła i on pada jak kłoda, jak ścięty.
Znaczy, na szczęście nie trzeba dotykać, żeby ktoś padał jak kłoda. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale jest mowa o tym, że kiedy zaczęto się modlić o doświadczenie Ducha Świętego, to Piotr nie zamierzał w ogóle na nikogo kłaść rąk, ale kiedy rzeczywiście z wiarą modlił się o Ducha Świętego, modlił się, przepowiadał przede wszystkim słowo, to Duch Święty stąpił. I to jest na tej samej zasadzie. Proszę zobaczyć, że osoby, które na przykład upadły w poniedziałek na początku rekolekcji na hali, to nie były osoby, na których głowami ktoś coś tam czarował, jak to niektórzy mówią, czy kładł ręce. Nawet ponieważ była modlitwa i była prośba, przyjmij teraz tą obecność Ducha Świętego. I te osoby na przykład, niektóre doświadczały uwolnienia, niektóre uzdrowienia, niektóre po prostu upadły na ziemię i miały takie odpocznienie, co nie oznacza, że straciły przytomność, bo cały czas tę przytomność miały. Bo niektórzy chcieliby, żeby to już było tak, że to jakaś hipnoza albo utrata przytomności, nic z tych rzeczy.
Ale to jest jakoś, ma to jakieś uzasadnienie świeckie, przepraszam, psychologiczne, takie, które jest racjonalnie
pojmowane. Ja polecam
pojmowane.
Kilka książek, między innymi książki na przykład ojców Enrico i Antonello, albo książki ze wspólnoty Mamre z Częstochowy. Ja teraz czekam na swoją publikację, ponieważ ona jest recenzowana jako jedna z kilku książek, które w ostatnim czasie mojego autorstwa wychodzi. Spoczynek w Duchu Świętym, żeby opisać to doświadczenie, pokazać, jakie owoce to doświadczenie rodzi, bo to jest jedno z wielu doświadczeń. Kiedy ja na przykład na studiach doktoranckich miałem doświadczenia w ogóle mistyczne, to ich jest bardzo wiele. To przecież jest doświadczenie, którego się odprawiałem mszę świętą z ojcem Mandżakalem i on nie wiem jak jest w tej chwili, ale przez pewien czas miał stygmaty, tak? Czyli konkretne rany, które chował. Te osoby, które były z nim najbliżej, to po prostu to widziały. Ale one w specyficzny sposób się otwierały, na przykład wtedy, kiedy dookoła niego byli ludzie niewierzący i na przykład z rąk wypływała krew. On bardzo cierpiał przy tym. Odprawialiśmy kiedyś mszę świętą w więzieniu i proszę sobie wyobrazić, że więźniowie nie byli w stanie nic przyjąć. W momencie, kiedy doświadczyli tego, że trysnęła krew z rąk, ona się rozlała, można powiedzieć, na ołtarzu, na ornacie. On to próbował jakby ochronić, tak? Ale Pan Bóg sam zadbał, że tak powiem, o siebie, kiedy ktoś był otwarty. I takim dodatkowym jakby efektem, można powiedzieć, bo to bardziej mówimy o owocu Ducha Świętego, o owocach Ducha Świętego, było to, że w całym pomieszczeniu, tam gdzie busiliśmy rekolekcję, nagle rozszedł się przepiękny zapach fiołków. Trochę tak jak gdzieś tam czytamy z historii z ojcem Pio, prawda?
Tak. No ojciec Pio to jest osoba, która już nie żyje i która była gdzieś daleko we Włoszech, nie budzi takich kontrowersji. Ale proszę księdza, jedna rzecz, bo młodzi ludzie są otwarci na wszelkiego rodzaju doznania, jak ksiądz wie, czy oni tego czasem nie traktują tak, jako taki trochę religijny haj?
Nie wiem. Nie wiem, no jeżeli tak traktuję, to też życie to zweryfikuje, bo my mówimy otwarcie. Chcesz przyjść do Boga, chcesz Pana Boga zaprosić do swojego życia, to jest twoja decyzja. Jak Pan Bóg przyjdzie, my tego nie zawężamy do naszego intelektu, jak Pan Bóg przyjdzie. Jeżeli Pan Bóg chce kogoś uzdrowić, to, że ktoś w to nie wierzy, to wcale nie jest przeszkodą dla kogoś, żeby Pan Bóg to zrobił. Nasz sceptycyzm wcale nie przeszkadza Panu Bogu, żeby Pan Bóg działał swoją mocą, tak? To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, patrząc na świadectwo, dzisiaj było to świadectwo pewnie koło setki młodych ludzi, którzy jedna po drugiej osoby, które wychodziły, mówiły o doświadczeniach na tych rekolekcjach, o doświadczeniach, które ich niosą w życie, pomagając im co? No teraz inwestować w siebie, że tak powiem, rozwijać siebie, wchodzić w jakąś głęboką relację z innym i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie są niesamowite znaki takiego Bożego działania i z tego bardzo, bardzo się cieszę.
Jeszcze dodam, wy to robiliście wcześniej w innych miastach również.
No, robimy to od kilku lat, że tak powiem, bardzo regularnie. Czasami jest
i to zawsze budzi takie kontrowersje? Takie jakieś
czasami większe.
Szumy?
Czasami większe, ale czasami budziło to kontrowersje do tego stopnia, że no, ktoś nie był w stanie obiektywnie do tego podejść, więc pisał w taki sposób zupełnie bez zrozumienia i bez zapytania kogokolwiek, nie? To tak jakbym opisywał rakietę, która startuje w kosmos jako potwora, prawda? To wiadomo, że jeżeli ktoś widzi coś takiego, rakietę startującą w kosmos i ktoś mu nie wytłumaczy dlaczego, co i jak, nie jest w kontekście wiary to wszystko przeżywane, to rzeczywiście można mieć wyobrażenie nie wiadomo jakie, można sobie rzeczy najróżniejsze wyobrazić, nie? Więc
jeszcze chcę zapytać jedną rzecz, dlatego pani Agnieszka jest z nami, bo też były dyskusje, kontrowersje dotyczące tego zabezpieczenia imprezy, tych zamkniętych drzwi, tej ochrony, że nie wolno było podobno wychodzić. Tak było i dlaczego?
Jeżeli chodzi o tutaj zabezpieczenie imprezy, to rzeczywiście przy drzwiach czuwała ochrona. Natomiast nam zależało na tym, aby uczniowie czuli się bezpiecznie. Czyli w momencie, kiedy któryś z uczniów potrzebował wyjść, prosiliśmy o to, aby przyszedł z nim nauczyciel. Na sali, na hali byli obecni nauczyciele, opiekunowie młodzieży i nie było żadnego problemu z wyjściem w momencie, kiedy uczeń przyszedł z nauczycielem.
Mhm. Czyli także, żeby nie było wagarowania po prostu, tak?
Dokładnie. Chodziło o to, że jeżeli szkoły powierzyły nam na ten czas uczniów, czuliśmy się za nich odpowiedzialni, chcieliśmy, żeby byli bezpieczni, tak? Dlatego pojawiła się ochrona, natomiast nikt nie był zniewolony, zamknięty. To są bzdury. I bardzo bym prosiła, żeby w to nie wierzyć. Każdy z uczniów, który chciał wyjść, jeżeli miał zgodę nauczyciela, wychodził. My, jako organizatorzy, nie byliśmy w stanie poznać wszystkich uczniów, także nie mogliśmy.
Tam było prawie 100 osób, nie? To z kilku szkół.
Dokładnie, dlatego to byli uczniowie z 6 szkół i nauczyciele podchodzili, ochrona ich wypuszczała, naprawdę nie było żadnego problemu.
A ktoś do was przyszedł z pretensjami?
To znaczy, do nas nikt nie przyszedł z pretensjami. Pojawiały się pytania, dlaczego nie możemy wyjść. Tłumaczyliśmy, tak jak tłumaczę teraz, że po prostu ze względu na bezpieczeństwo uczniów, gdyby uczeń wyszedł poza teren hali, coś by mu się stało, to odpowiedzialny byłby za to organizator, prawda?
Tak.
I wtedy oczywiście byłby szum i tak dalej. Chcieliśmy tego uniknąć.
Już zupełnie na koniec chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo skończyliście rekolekcję, szkoła kapelą, z tymi wszystkimi wspaniałościami sobie jedzie. Dzieciaki zostają i co? I nie mają tego na co dzień na mszach, tak? Mają zwykłe, nudne kazania, najczęściej nudne, przepraszam, nie chcę obrazić co niektórych kaznodziejów,
ale... Nie wiem, czy pani Agnieszka chce na to odpowiedzieć, czy ja mam odpowiedzieć?
Nie, proszę księdza, to jest pewnie pytanie głównie do księdza, bo zrobiliście fajne fajerwerki dla dzieciaków, no ale one już teraz zostały bez tych fajerwerków i co?
My daliśmy im sposób na przemianę, na wzrastanie, na rozwój, wyznaczając im takie cztery główne drogi wzrostu w duchowości, można tak powiedzieć. I daliśmy im jakby podstawę do tego, w jaki sposób mają inwestować w siebie, czyli kwestia rozwoju osobistego, tak, czytania, poznawania, nauki, kwestia no, tego, żeby człowiek jednak nie tylko rozwijał się od strony intelektualnej z tych wszystkich przedmiotów, które, z których na przykład będzie zdawał maturę, tylko także od strony duchowej, żeby wiedział jak najwięcej o Panu Bogu, także o tym wszystkim, czego doświadczał, chociażby po tych rekolekcji. Więc to jest jedna droga. Potem pokazywaliśmy drugą drogę, małe grupy, które już są w Lesznie. Małe grupy młodzieżowe, o których się bardzo mało mówi, a one są w parafiach w Lesznie, które bardzo podobnie się modlą i bardzo podobne mają doświadczenia, tylko nikt tego nie nagłaśnia, dlatego, że to nie jest tak spektakularne. Jeżeli tutaj przykładowo pada 100 osób na ziemię, tak, no to ojej, to jednak to może ten Pan Bóg jest, nie? A tak, kiedy jest gdzieś tam, prawda, ktoś ma doświadczenie spoczynku w Duchu Świętym nawet w takiej grupie 20-osobowej, to nikt na to nie zwraca uwagi. Żadne radio, żadna prasa, żadna telewizja. No teraz mieliśmy kilka wywiadów do ogólnopolskich mediów typu właśnie te największe stacje telewizyjne. Nikt o tym nie robi z tego żadnego materiału, tak? Natomiast kiedy jest to troszeczkę na większą skalę, to proszę zobaczyć, że to...
No i na te spotkania przychodzą już chętnie i dobrowolnie, a tutaj to jednak było wszyscy z wszystkich szkół, którzy biorą udział w lekcjach religii.
Tak, ale mogli nie przyjść na te rekolekcje, bo też była to dowolność przyjścia na te rekolekcje, nie? Więc to jest jakby jedna sprawa. Natomiast i to jest druga droga, czyli to są małe grupy, dostali wszyscy zaproszenie do tych małych grup. Proszę zobaczyć też, że z tymi wszystkimi uczniami byli ich katecheci i księża. To nie było tak, że nie wiem, przyjechał jakiś showman, kurczę, z Koszalina, nie zrobił swoje i pojechał. Ja tam, kiedy patrzyłem, to wydawało mi się, że ja najmniej się modliłem za tych uczniów, ponieważ księża ustawili się tutaj z Leszna i modlili się i ci ludzie mieli spoczynki, na przykład spoczynki, czy uzdrowienia, czy uwolnienia u księży, którzy tutaj są na co dzień, tak? Więc dobrze było się nad tym zastanowić i na przykład zapytać tych księży, co oni też przeżywali, kiedy posługiwali w takiej modlitwie.
Ja myślę, że księża być może w najbliższe niedziele będą może mu powinni powiedzieć o tym rodzicom także w czasie mszy.
Myślę, że niektórzy na pewno będą się tym dzielić, bo to dla wszystkich jest odnowienie wiary i coś bardzo ważnego.
Już zupełnie kończąc, rodzice mogą być spokojni o swoje dzieci, że nic im się nie stało i nic im się nie stanie?
Ja wiem jedno. Ja nie widziałem jeszcze żadnego negatywnego działania Ducha Świętego. Widziałem, przepraszam, skłamałbym, na kilkadziesiąt tur rekolekcji w największych miastach w Polsce. Nie widziałem ani jednej takiej sytuacji, która by nie powodowała rozwoju, przemiany, tego, że dziecko zaczyna się lepiej uczyć, zaczyna inwestować w siebie, zaczyna bardziej kochać rodziców. Jedną rzecz, którą widziałem po takim spoczynku, jak człowiek uderzył głową w krawężnik, bo było to na parkingu i wypłynęła krew. My mówiliśmy, że jeżeli ktoś nie udaje, jest to od Ducha Świętego, to nie ma takich doświadczeń, że dzieje się coś na ciele. Nie ma żadnych ubytków na ciele. To znaczy, ktoś leci na ziemię z wysokości, pomimo, że zabezpieczaliśmy, żeby nie upadł, nie uderzył w nic, żeby nie było niepotrzebnego huku. Ta sytuacja bardzo siedzi mi jakoś w głowie, ponieważ karetka zabrała tego człowieka nie na rekolekcję, tylko na dużym spotkaniu, kilkutysięcznym spotkaniu. I ze szpitala zadzwoniono do nas, że uratowaliście człowieka, ponieważ tydzień temu ten człowiek wyszedł ze szpitala i miał krwiaka na mózgu. I Duch Święty zadziałał na niego w taki sposób, że uderzając, myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli, że uderzając głową, krwiak mu wypłynął przez ucho. I mówi, gdyby on jeszcze dzień dłużej pożył z tym krwiakiem, to by zmarł. A my byliśmy przerażeni, więc wszyscy się świętowali. To był jedyny przypadek, kiedy miałem wątpliwość, czy to Duch Święty, tak? Natomiast Duch Święty nadaje rozwój, daje przestrzeń, daje możliwości. Mógłbym naprawdę, ja w swojej nowej książce zawarłem kilkadziesiąt świadectw.
To kiedy ta książka będzie? Bo musimy skończyć.
Właśnie wczoraj przyszła do ostatecznej recenzji. Aha. Miękkie lądowanie.
Tak jest tytuł.
Tak.
Bardzo serdecznie.
A jeszcze chyba pani Agnieszka chciała
coś powiedzieć. Pani Agnieszka?
Ja chciałam tylko dodać, że tak jak tutaj ksiądz wspomniał, nie zostawiamy młodzieży samej, w Lesznie są wspólnoty młodzieżowe. Młodzież dzisiaj otrzymała informacje, gdzie mogą się zgłosić, także serdecznie zapraszamy i myślę, że po owocach...
uspokajamy, że to są wszystko katolickie, uznane
dokładnie
przez biskupa
wspólnoty. Wszystko jest w porządku,
tak?
I myślę, że po owocach zobaczymy, że to działał Duch Święty.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Rafał Jarosiewicz, pani Agnieszka Łaszczyńska byli naszymi gośćmi.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie wszystkich Leszczynian.